co teraz trzymam w ręku, to jest jeden z ładunków wybuchowych, który no, jeszcze dwa dni temu mógł nas rozsmarować po tych ścianach. No przynajmniej od dwóch tygodni nie zaznałem czegoś, co można nazwać wodą, kąpielą czy czynnościami higienicznymi i coraz bardziej zaczynam wyglądać jak bezdomny. Piotrek, tu się nic nie odbywa bez naziemnych robotów. Tutaj naziemne roboty tak naprawdę pracują na dronogach jak małe mróweczki. Wydaje mi się, że Ukrainie po prostu kończą się nerwy, widzą słabość polityki Trumpa i pozwalają sobie na coś, co mogli zrobić już wcześniej, czyli na uderzenia w głąb Rosji. Ja nie wiem, jak on stoi taki rozebrany, taki bez sprzętu, taka bidulka, a wiesz, masz świadomość tego, że stoi przed tobą maszyna do zabijania, co nie? Gdyby poszło wszystko tak, jak przeciwnik zamierzał, to najprawdopodobniej tutaj w tej kamerze byłyby ostatnie ujęcia moich ostatnich oddechów w życiu.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety K, jak KFD literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. A partnerem technologicznym oczywiście Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. I jak wiecie, do grona naszych partnerów dołączył Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, znany pod marką bossa.pl. Kolejny kciuk dla nich, ale uwaga, dziś podnosimy naszą współpracę na wyższy poziom. To znaczy Dom Maklerski Boś ufundował dla widzów Historii Realnej 100 egzemplarzy mojej książki Polacy z autografem. To jest moja nowa książka. I teraz uwaga, aby otrzymać taką darmową książkę, wystarczy założyć rachunek maklerski w Domu Maklerskim Boś i wpłacić 1000 zł. Jeśli akurat planujecie rozpoczęcie inwestowania, no i to jest, dodam, dobra okazja i nie macie jeszcze książki Polacy, to trudno o lepszy deal, jakby powiedział prezydent Trump. Tym bardziej, że na rachunkach IKE i IKZE w Domu Maklerskim Boś możecie inwestować w ETF-y bez prowizji. Szczegóły znajdziecie klikając na link do Bossy w opisie filmu. Liczy się oczywiście kolejność, kto pierwszy, ten lepszy. Dziękuję Państwu bardzo za wszystkie kciuki, lajki, komentarze, no i wsparcie, które otrzymujemy od Was na Patronite i na YouTubie. Działamy dzięki Wam. Jak widzicie, te wejściowe kciuki i zresztą wyjściowe też nagrałem z Sopotu, ale już przenoszę się, już pędzę do domu, żeby nagrać rozmowę z naszym dzisiejszym gościem.
A moim i Państwa gościem jest oczywiście Damian Duda. Czołem.
Cześć, witam Cię serdecznie. Dzień dobry Państwu.
Ja to zawsze zastanawiam się, jak z tobą rozmawiam, czy przedstawiać, czy nie przedstawiać. Wszyscy wiedzą, kim jesteś, ale przedstawię pro forma. Kierujesz fundacją w międzyczasie. Damian Duda jest medykiem pola walki, który od początku wojny jest na froncie, pomaga ukraińskim żołnierzom rannym w trakcie działań zbrojnych. Damian, dzisiaj gdzie jesteś, powiedz mi, bo znowu widzę, że w jakimś miejscu co najmniej polowym.
Tak, ja generalnie jestem w strefie śmierci. Znajdujemy się na jednym z najbardziej gorących odcinków. Nie będzie tajemnicą, jeżeli zdradzę, że jestem w okolicach Limania, który Rosjanie próbują wziąć teraz w kocioł i próbują przyprzeć do rzeki resztki sił ukraińskich, które bronią Limania, więc mamy tutaj no, dość gorąco. Jesteśmy bardzo mocno ograniczeni, jeżeli chodzi o logistykę. Jesteśmy bardzo mocno ograniczeni, jeżeli chodzi o możliwości ratowania ludzi, przekazywania ludzi dalej. Ta rzeka, do której jesteśmy przypierani, jest dla nas no, takim bardzo mocno newralgicznym punktem. Nie muszę mówić, jak w takich warunkach warunkach się żyje, funkcjonuje, ratuje ludzi. Po mojej twarzy możecie tylko szacować, jak długo tutaj się już w tym miejscu znajduję, dlatego że no przynajmniej od 2 tygodni nie zaznałem czegoś, co można nazwać wodą, kąpielą czy czynnościami higienicznymi i coraz bardziej zaczynam wyglądać jak bezdomny, no w stylu, że tak powiem, militarnym, ale prawie że bezdomny, pomimo tego, że na szczęście dom jeszcze mam. No to jest to, co widzicie tutaj, znajduje się pod ziemią w okopach w ziemiance, która jest dla nas względnie bezpiecznym miejscem.
Czyli jeżeli huknie pocisk w ziemiankę, to są warstwy ziemi przekładane z drewnem, tak? I to w zasadzie amortyzuje uderzenie pocisku.
Powiem ci tak. Jeżeli oberwalibyśmy bezpośrednio, myślę, że szanse na przeżycie nasze są zerowe. Nie ma tego tyle, by mieć jakiekolwiek złudzenia, że cokolwiek tutaj nas uratuje, prawda? Przed odłamkami pocisków rozrywających się w pobliżu być może, przed dronami być może, ale to też zależy od tego, jak głęboko ten dron mógłby się tutaj wedrzeć. Co prawda my mamy tutaj śluzy, i mamy tutaj korytarz, który jakby prowadzi do wnętrza, który jest dzielony poszczególnymi środkami, tkaninami, które sprawiają, że ten dron tutaj by się nie wdarł do środka, no ale dalej pozostaje jeszcze temat ciśnienia, co nie? To, co teraz trzymam w ręku, to jest jeden z ładunków wybuchowych, który no, jeszcze 2 dni temu mógł nas rozsmarować po tych ścianach, bo nawet jeżeli dron bezpośrednio by się do nas nie wdarł, no to ciśnienie wytworzone tym ładunkiem byłoby na tyle ogromne, że no, mielibyśmy duże szanse. Tutaj
może nie
mamy...
ma tym na wszelki wypadek.
On już jest rozbrojony. Tutaj każdy medyk tak naprawdę w strefie walk musi być także też i saperem. To jest ten film, który ci wysłałem z tym dronem, który musieliśmy zdeaktywować, bo wleciał w miejsce, gdzie po prostu się chowaliśmy. No i mieliśmy do wyboru albo zaryzykować zdeaktywowanie tego drona, albo wdepnięcie w niego z chwilą, kiedy będzie nas gonił następny dron. Taki dron, jeżeli nie wybuchnie, on automatycznie zamienia się w minę pułapkę, co nie? To jest ładunek, który jest już rozbrojony. Tutaj mamy zapalnik, a tutaj mamy naprawdę dużo ładunku wybuchowego, który jest dźwigany, no właśnie, przez drony. To jest jegomość, który został przez nas zdeaktywowany. Tutaj widzimy tylko połowę, dlatego że został potraktowany strzelbą, dzięki czemu ja dzisiaj mogę do was mówić.
Nieprawdopodobne, ale to, co pokazywałeś, ten ładunek był podwieszony pod to coś?
Tak, to są ładunki, które są podwieszone pod drony i to nie jest ładunek kumulacyjny. Ładunki kumulacyjne są typowo na sprzęt, typowo na pojazdy. Tu mamy dużą ilość ładunku wybuchowego, mamy jeszcze elementy dookoła odłamkowe. No, tak jak mistrz Sapkowski pisze o 2 mieczach, jeden na potwory, drugi na ludzi, no to był dron generalnie na ludzi, prawda?
Czyli to się rozrywa po prostu i razi odłamkami piechotę przeciwko w założeniu.
Wiesz co, z punktu widzenia medyka powiem ci, że nie tylko odłamki są tu groźne, bo groźne też tutaj jest to ciśnienie, które się wytwarza w trakcie wybuchu. Ten film, który ci wysłałem z tego drona, którego musieliśmy zdeaktywować hakiem na sznurku. Zwróć uwagę, możesz wrzucić ten film tutaj do środka. No, jak on w środku po wybuchu zdemolował ścianę i piec, który tam był w pobliżu, co nie? To świadczy o tym, że ta siła wybuchu jest ogromna. Nieźle jak na komunijne drony, prawda?
No, delikatnie mówiąc, ale powiedz mi jedną rzecz, bo nie dokończyłeś jakby tej myśli, to znaczy, no dobrze, jest to gigantyczne ciśnienie, ale jakie ono konkretnie spustoszenia w organizmie człowieka może wywołać?
Generalnie utrata słuchu, całkowita bądź częściowa, w tym przypadku na takim małym ciśnieniu, pomieszczeniu, przy takim ciśnieniu pewnie całkowita. No i wiesz, działanie ciśnienia na tkanki wewnątrz może dochodzić do krwotoków wewnętrznych, pękania nawet narządów wewnątrz ciała i dochodzi wtedy do krwotoków wewnętrznych. To jest coś, z czym no my sobie nie poradzimy. Może dojść do pęknięcia płucnej. No jakby możliwości tutaj przy tej eksplozji jest, takiej eksplozji jest naprawdę wiele. Łącznie z tym, że taka osoba jest jakby całkowicie wyłączona z jakichkolwiek możliwości przemieszczania się, poruszania się, tu błędnik szaleje i tak dalej.
No tak, to jest. Rozmawiałem kiedyś z żołnierzem polskim z Afganistanu, który miał takie obrażenia wewnętrzne właśnie od podmuchu pocisku. Na pierwszy rzut oka wszystko z nim było okej, ale wewnętrznie tam jakieś straszne, straszne miał obrażenia. No ale rozumiem, bo też śledzę oczywiście ciebie i wszystkim państwu polecam media społecznościowe Damiana Dudy i Fundacji w Międzyczasie, że no jednak nadal olbrzymia część to są rany odłamkowe. Jedna z filmów chyba pokazywało, bo to zapikselowałeś. Czy też zdjęć, a po prostu oderwaną stopę.
Tak, generalnie defragmentacja ludzkiego ciała przy tej ilości odłamków to jest norma i wiesz, to nie kończy się zazwyczaj jedną amputacją, to są zazwyczaj podwójne amputacje albo amputacja i częściowa amputacja przy ogromnej ilości odłamków, więc jak już taki poszkodowany trafia do punktu stabilizacyjnego, to pracuje nad nim minimum czterech ludzi, dwóch lekarzy i dwóch pomocników i każdy ma co robić i każdy zajmuje się czymś innym i widzisz, tak jak protokół MARCH, czyli kolejność zaopatrywania poszczególnych urazów, mówi nam, co jest priorytetem, czym się zajmujemy najpierw, czym się zajmujemy później, to tutaj ten stan pacjentów jest na tyle zły, że tutaj ten protokół dzieli się po prostu na ludzi i równolegle zajmuje się kilkoma narządami, czynnościami, objawami naraz. Tylko, no my mówimy o sytuacji, kiedy ten poszkodowany trafi do tego punktu stabilizacyjnego. W naszym przypadku ten poszkodowany musi po pierwsze przeżyć uderzenie, po drugie przeżyć w dziurze w ziemi, w zdecydowanie mniej ekskluzywnej niż ta, w której jestem, bo zazwyczaj to są przygotowane bardzo pośpiesznie i na szybko pozycje, gdzieś tam blisko przeciwnika. Musi udzielić sobie pomocy sam, mądziemu musi udzielić pomocy kolega, no i później musi czekać na rydwan życia. A tym rydwanem życia są naziemne roboty. Piotrek, tu się nic nie odbywa bez naziemnych robotów. Tutaj naziemne roboty tak naprawdę pracują na drogach jak małe mróweczki. Jeżeli wiecie, jak wygląda mrowisko, tak wyglądają teraz drogi na Donbasie. Ewentualnie można logistykę tutaj połączyć z hybrydą mrowiska i ula. Dlatego, że z jednej strony, jak małe mróweczki, to roboty jeżdżą i wożą zaopatrzenie, przywożą rannych, a z drugiej strony w powietrzu latają drony, bombery, które noszą zaopatrzenie. No i nie tylko bombery, słuchaj, bo są takie pozycje, które są tak mocno odcięte od logistyki, że są bombardowane własnymi dronami FPV. To znaczy, Ukraińcy sami uderzają w nie dronami FPV. Tylko na końcu tych, jakby pod tymi dronami, podczepionymi, nie ma, słuchaj, ładunku wybuchowego, tylko jest butelka wody. I taki dron FPV, nasz własny, leci i uderza w pozycję po to, by dostarczyć tą butelkę wody. I teraz tak, z jednej strony tracimy drona FPV, który mógłby zlikwidować czołg przeciwnika, czy żołnierza przeciwnika, czy artylerię przeciwnika, ale z drugiej strony nasi ludzie dostają wodę, bez której nie mogą funkcjonować, której tam naprawdę brakuje. Czasami takie drony są wyłapywane i jak żołnierze wychodzą z pozycji, to są, że tak powiem, poddawane recyklingowi i dalej są uzdatniane. Natomiast nie zawsze tak to się odbywa. Natomiast wiesz, no, co do tych warunków higienicznych i miejsca, w którym my przebywamy teraz, co nie? Żołnierze, których my wymieniliśmy tutaj na tym punkcie, na którym ja jestem, byli tu 3 miesiące. 3 miesiące na gównianym jedzeniu, ograniczonej wodzie, ciągłym ryzyku śmierci, które, uwaga, największe jest chwilą, kiedy idziesz do toalety. Bo wyobraź sobie, że jak wychodzisz z dziury w ziemi, po to, by pójść do czegoś, co jest toaleta, to jesteś bezbronny. No nie masz hełmu, nie masz kamizelki. Jedyne, co masz, to strzelbę między nogami, ale przeciwnik obserwuje. I jeżeli pójdziesz do tej toalety, to on będzie czekał właśnie na moment, kiedy będziesz siedział, skulony, zajmujący się swoją fizjologią, po to, by mógł do ciebie podlecieć i po prostu cię wysadzić w powietrze, co nie? I słuchaj, z wszystkich lęków, które my tutaj mamy, to jest właśnie oberwać dronem FPV z spodniami spuszczonymi do kolan, co nie? Więc tutaj jakby najdrobniejsze rzeczy, które dla nas wydają się całkowicie normalne, które w naszej rzeczywistości są czymś, o czym nawet nie myślimy, tylko po prostu to robimy. Oddychamy, wstajemy, myjemy się, myjemy zęby, idziemy do toalety, tutaj są jakimś elementem walki o przeżycie, prawda? Więc te rotacje tutaj na linii, czyli w takiej dziurze ziemi, w zdecydowanie gorszych warunkach niż ja tutaj jestem, to można powiedzieć, że trafiła mi się nora premium. Ludzie siedzą po pół roku albo nawet i po dłużej, co nie? I teraz tu mówiliśmy o ewakuacji. Kiedy taki poszkodowany zostanie wrzucony na tego robota, to ten robot musi jeszcze minimum te 7-8 kilometrów przejechać do miejsca, gdzie będzie można w miarę bezpiecznie podbiec, wyjedzie z tego ścisłego kręgu piekła. Ja sobie strefę walk w Ukrainie dzielę trochę na kręgi piekieł, jak u Dantego, prawda? I kiedy z tych pierwszych kręgów piekła wyjedzie na te bardziej krajne kręgi piekła, wtedy tego poszkodowanego z robota dopiero można podebrać i zacząć walczyć o jego życie. Jakby ewakuacja małymi pojazdami, to co robiliśmy już przedtem, ta era się już skończyła. Przy tej ilości dronów FPV, które latają, patrolują, ona się po prostu już skończyła. No i wiesz, jakby przeciwnik to wie. Te drony FPV przeciwnika palą te roboty, niszczą te roboty. Oni mają świadomość tego, że niszcząc roboty i niszcząc przeprawy na rzece, do której jesteśmy przyparci, ja nie mogę mówić o detalach, ale nie ma już mostów. Jakby są inne metody, by tą logistykę przerzucać przez rzekę, ale to nie są mosty. Ile można przerzucić? Zdecydowanie nie. Jakby bardziej oldschoolowe, prawda? A ta rzeka Sywierski Doniec to nie jest mała rzeczka. To nie jest kwestia przepłynięcia w parę sekund. To jest kwestia minimum tej minuty z hakiem płynięcia przez otwarty obszar, na który polują drony. No, my widzimy z detektorów dronów, które mamy, że jak drapieżne ptaki nad tą rzeką, po prostu te drony krążą, prawda? No, nie chcę powiedzieć za dużo co do jakby punktów charakterystycznych, bo mam świadomość tego, że przeciwnik ogląda takie wywiady, analizuje. Natomiast no, jak spojrzymy sobie na ogólnodostępne mapy i spojrzymy, jak liman jest okrążany i przypierany do rzeki, no to wiesz, Piotrek, ja się boję kolejnego miasta symbolu. Znaczy, ja się boję, że będzie powtórka z Soledaru, ja się boję, że będzie powtórka z Bachmutu i ostatecznie będziemy po prostu niedobitki gonione przez drony, będą rzucały się w pław przez rzekę, próbując wycofać się wstecz.
No dobrze, ale to, co teraz powiedziałeś, będzie chyba szokujące dla widzów, bo w ostatnich dniach mamy raczej taki przekaz dnia, czy też tygodnia, że to Ukraina jest do przodu. Że to Ukraina dokonuje tych spektakularnych uderzeń dronowych na Moskwę, na Krym ostatnio, a tu się okazuje, że owszem, jeżeli chodzi o to uderzenie dalekiej ręki, to Ukraina ma świetne zdolności, ale na froncie, rozumiem, nie jest już tak różowo.
Wiesz co, tak, jakby Ukraina może uwalnia te zdolności, bo to nie jest tak, że nagle Ukraina te zdolności posiadła. Wydaje mi się, że w sytuacji, w której nie jest takim oczywistym, że Stany Zjednoczone dążą do wsparcia Ukrainy i że Stany Zjednoczone są jakimś gwarantem sprawiedliwego rozejmu, wydaje mi się, że Ukrainie po prostu kończą się nerwy, widzą słabość polityki Trumpa i pozwalają sobie na coś, co mogli zrobić już wcześniej, czyli na uderzenia w głąb Rosji. O ile przedtem Trump jeszcze strofował, protestował i pilnował tego, by była to wojna sprawiedliwa, czytaj, obronna, to coraz bardziej Ukraińcy podejmują tą inicjatywę. Natomiast wiesz, to też nie jest tak, że tej inicjatywy przedtem nie było, dlatego że nie mówi się o tym głośno. Natomiast no, my mamy znajomych w różnych jednostkach. W jednostkach także rozpoznawczych, które mają swoich ludzi w Rosji, i Ukraina w Rosji przeprowadzała zamachy na bardziej bądź mniej prominentnych oficerów czy ludzi istotnych dla prowadzenia tej wojny ze strony Rosji, i ich skutecznie likwidowała, prowadząc swoje operacje rozpoznawcze, czy mając tam na miejscu swoich asasynów. Po prostu teraz Ukrainie nerwy puszczają i puszczają też Ukraińcy takie informacje w obieg, co poniekąd trochę poprawia morale armii, bardzo zdekompletowanej, armii bardzo już poranionej, armii bardzo niedokompletowanej pod kątem ludzi, sprzętu, możliwości.
Damian, zaraz wracamy w takim razie do Twoich przeżyć na froncie na Ukrainie. Zaraz zapytam, mam mnóstwo pytań, jak zawsze, o to, co tam się działo, odkąd się ostatni raz widzieliśmy i co się dzieje na co dzień w Twojej służbie. Ale powiedz jedną rzecz, bo no, Ty jesteś tam, ale tutaj tematem numer jeden od wielu dni jest awantura wokół Zełenskiego i UPA, odebranie orderu Orła Białego, potem oddawanie orderów przez Ukraińców. Mamy największy kryzys, moim zdaniem, w relacjach polsko-ukraińskich od chyba początku lat 90. Czy to się w jakiś sposób na tobie odbija? Czy rozmawiacie na ten temat z Ukraińcami na froncie? Czy to są w ogóle problemy, które dla frontowców nie mają żadnego znaczenia?
No nie można nie rozmawiać o takich rzeczach. Wiesz, odpalasz wiadomości tutaj, nie na głośnikach, i słyszysz wypowiedzi na temat odebrania orderów i jego słuszności, po czym słyszysz, że na posłaniu i sienniku obok twój kolega Ukrainiec odpala wiadomości po ukraińsku, gdzie jest ze strony ukraińskiej polityczny czy dziennikarski komentarz na ten sam temat. No wiesz, no ciężko udawać, że jakby nic się nie stało i że temat nie istnieje. Czy zagęszcza tutaj atmosferę bardzo mocno? Myślę, że nie. Natomiast my też staramy się nie iść tutaj na kontrę. Wiesz, siedzisz z człowiekiem na 4 metrach kwadratowych, z człowiekiem, od którego zależy twoje życie. On ma świadomość tego, że ty też jesteś dla niego kluczowym elementem tego, by dożyć dnia następnego, więc konflikty na tle politycznym czy historycznym nam tutaj nie są potrzebne, co nie zmienia faktu, że oczywiście jakby mamy swoje racje, rozmawiamy na temat tych racji i mamy swoje granice. No, dla nas, dla Polaków, ja czuję się Polakiem, noszę polską flagę na mundurze, UPA nie będzie synonimem bohaterstwa i część bohaterów ukraińskich nigdy w życiu nie będzie bohaterami w Polsce, wręcz będzie uznawana za zwrodniarzy. Wiem, że Ukraińcy będą mieli podobną perspektywę do części naszych bohaterów. I żeby była jasność, ja tutaj całkowicie nie wchodzę w kwestię równomierności tego, co robiła UPA i Armia Krajowa, no bo jakby statystyka mówi sama za siebie, co nie? I jakby ta ukraińska polityka historyczna, która próbuje równać akcje odwetowe do skali ludobójstwa, no jakby wewnątrz tutaj mnie nie spotyka się ze zrozumieniem. Wiesz, co nie zmienia faktu, że patrząc na przeszłość, my w tej chwili wycinamy sobie możliwości przyszłości, bo Piotr, ja mam świadomość tego, co się dzieje w polskiej armii, ja mam świadomość tego, co się dzieje w Polsce, ja mam świadomość tego, jaką my wiedzę na temat tej wojny w Polsce mamy. I teraz odcinając dialog z Ukraińcami, odcinamy sobie też możliwości pozyskania wiedzy na temat tego konfliktu pełnoskalowego, który tutaj trwa. Odcinając się od dialogu z Ukraińcami, odcinamy sobie możliwości niejako kształtowania gospodarki ukraińskiej czy odbudowy Ukrainy w przyszłości. Więc ja rozumiem powagę, emocje, natomiast ja jestem zaniepokojony trochę tym, jaki wpływ to może mieć na przyszłość, jakby to podchodzenie do przeszłości w taki sposób. I to jest też troska o moje bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo moich ludzi, dlatego że ja przyzwyczaiłem się do tego przez te 12 lat, że nazywano mnie zdrajcą, przyzwyczaiłem się do tego, że przez te 12 lat przez służby byłem traktowany jako potencjalny szpieg, przyzwyczaiłem się do tego, że pracując jeszcze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, musiałem się tłumaczyć z artykułów Noworosji Today, że nie jestem najemnikiem mordującym małe dzieci Donbasu, tak? Ale te antagonizmy wobec wszystkiego, co jest proukraińskie, czy pomaga Ukrainie, narastają na tyle mocno, że ja boję się o bezpieczeństwo swoje, bezpieczeństwo swoich ludzi i powiem ci szczerze, ja bezpieczniej czuję się tutaj, w tej ziemiance, mając nad głowami statystycznie co 4 minuty takiego rosyjskiego drona, niż w Polsce. Z tym podejściem do polskich ochotników w Ukrainie, z tym podejściem do Ukrainy, z tym podejściem do prób zmian, jakie my chcemy w Polsce wprowadzać, sprawiając, by nasza wiedza decydentów o konflikcie pełnoskalowym była jakby mniej odrealniona.
No tak, no tak. Ja rozumiem twoją emocję. To jest rzeczywiście taka figura erystyczna, no bo całe szczęście w Polsce dron ci na głowę nie spadnie, ale rozumiem to. Wiesz, ja zawsze uważam to, co ty robisz, za rodzaj laboratorium dla polskich sił zbrojnych i polskich medyków pola walki, bo kiedyś mi powiedziałeś coś, co mnie uderzyło w trakcie jednej z naszych rozmów, że dzięki takim ludziom jak ty i waszej sprawnej pracy, doświadczeniu, tam wiesz, taki i taki procent przeżywa żołnierzy rannych. Tymczasem po stronie rosyjskiej, gdzie tego doświadczenia nie było, przynajmniej wtedy jak rozmawialiśmy, ten procent tam był, wiesz, 5-6 razy większy. I dla mnie jest prosta sprawa. Po to tam jesteś, nie dlatego, że ja osobiście, czy ty kochamy Ukrainę, tylko po to, żebyś jak wrócisz, to żebyś mógł implementować to w naszej armii, żeby twoje wykorzystane zostało doświadczenie i żeby nasi chłopcy, jeżeli odpukać kiedyś znajdą się w sytuacji bojowej i dziewczyny również, żeby mieli większą szansę na przeżycie na polu bitwy XXI wieku. I to jest, słuchaj, tak patriotyczne, że nie wiem, trzeba mieć już wiele złej woli, żeby się do ciebie o to doczepić po prostu, no.
Tej złej woli nie brakuje, my widzimy to coraz bardziej, natomiast wiesz, no, ciężko jest mówić o zmianie punktu widzenia czy o zmianie koncepcji, podczas kiedy ja wiem, że w ramach operacji Szpej, z której nas wykluczono, do której nas nie dopuszczono i to też mam rzetelną informację na ten temat, pilnował tego sztab generalny, żebyśmy my tam się nie pojawili w formie ekspertów. W ramach operacji Szpej żołnierze i instytucje medyczne, wojskowe, eksperckie walczą o to, by żołnierz mógł mieć więcej niż jedną opaskę uciskową w Polsce. Piotrek, dla porównania, w Ukrainie tych opasek uciskowych jest 4 minimum na żołnierza, natomiast raczej nikt nie wychodzi, mając ich mniej niż 7, co nie? No to jest kuriozum, no. Ja naprawdę rozumiem, że jest nam potrzebny sprzęt, artyleria, śmigłowce. Dobrze, że te pieniądze do Polski na obronność będą napływały, niezależnie od tego, czy to kwestia pieniędzy z TAFE, czy nie. Każda forma dofinansowania polskiej armii jest ważna, no ale w tych wszystkich priorytetach nie zapominajmy o tym, że na samym końcu jest człowiek. Człowiek, który musi posiadać odpowiednią ilość sprzętu indywidualnego, mundury, odzież, sprzęt medyczny, indywidualny sprzęt medyczny, by funkcjonować. I to jest coś, z czym my też walczymy, przez co no, nas też się próbuje zwalczać no, na wszelkie możliwe sposoby. No, są jednostki wojskowe, które system się broni.
Beton się broni. Ale wiesz, jeszcze przepraszam, że ci wejdę słowo, bo to jest rzecz, która mi leży na sercu. Otóż wojna przyszłości będzie wyglądała tak jak teraz na Ukrainie, albo jeszcze bardziej zaawansowana. Roboty, drony, pole śmierci, o którym mówię jeszcze, strefa śmierci. Przecież to ty mi opowiadałeś, Damian, w jednej z naszych rozmów, że my nadal nasze szpitale wojskowe, czy też lazarety rozstawiamy według jakichś zimnowojennych procedur, czyli centralnie w tej strefie śmierci. Przyjeżdżają stary, tak, i rozstawiają namioty. No ludzie, przecież to jest...
Powiem ci tak. Krąg piekła drugi. Pierwszy klasyfikuje od 0 do 2 kilometrów od przeciwnika. Drugi krąg, tak naprawdę chyba najbardziej niebezpieczny, to jest ten między 2 a 5 kilometrów. I w tym kręgu piekła lokalizuje się głównie punkty dowodzenia kompanijne, które dowodzą punktami oporu jakby w pierwszym kręgu piekła, to tam podgląd jest 24 godziny na dobę ze strony przeciwnika, jak i sił naszych. Natomiast drony FPV lecą tam w przeciągu paru sekund, co nie? Parę sekund są wysyłane drony FPV. Nasza doktryna zakłada w tym drugim kręgu piekła rozkładanie punktów medycznych na namiotach, które są dowożone na ciężarówkach. Dla porównania, pojazdy nie jeżdżą już od kręgu skrajnego trzeciego kręgu piekła, czyli od 10 kilometra praktycznie już nic nie jeździ tutaj. Nic. Jeżdżą...
No ale czy to oznacza, że nie potrzebujemy w polskiej armii już czołgów i transporterów opancerzonych, bo to wszystko zostanie rozwalone?
Oczywiście, że potrzebujemy. Tylko nie zakładajmy, że logistyka tych pojazdów będzie pozwalała, by one funkcjonowały przez dłuższy czas w strefie walk. Ich żywotność w takim jakby charakterze konfliktu zbrojnego będzie bardzo krótka. 2-3 dni temu widziałem zdjęcia na rosyjskim Telegramie zniszczonych polskich rosomaków. Fajnie, że one będą, fajnie, że będziemy rozwijali te zdolności, natomiast nie łudźmy się, one nie są niezniszczalne. Ich żywotność też jest określona. Możliwości niszczenia takiego sprzętu przez przeciwnika też się rozwijają. Ten konflikt idzie do przodu. Jedna strona i druga strona rozwija swoje technologie.
No tak, ale wiesz, ale to jest kwestia koszt-efekt, to znaczy, no jeżeli czas przeżywalności transporterów opancerzonych i czołgów maleje, no to one jakichś wielkich zadań nie są w stanie wykonać, bo są szybko niszczone, a kosztują bardzo dużo. I ja zawsze sobie to przeliczam. Ile za jednego Abramsa można kupić dronów, które mogłyby uderzyć na terytorium przeciwnika? No i wiesz, buchalteria tu jest prosta, no tysiące, tak? Dziesiątki tysięcy
dlatego
może,
to,
jak wziąć pod uwagę, jakie są gigantyczne koszta w przeciągu wielu lat, no to może
dlatego to, co
Polska
my,
w swoją stronę idzie po prostu.
Dlatego to, co my tutaj widzimy, to jest, ja nie mówię, że to jest stan, który będzie się rozwijał, nie mówię, że to jest stan stały, nie mówię, że to jest stan, który w moim mniemaniu przekłada się na cały odcinek frontu, natomiast to, co my widzimy, to na chwilę obecną artyleria, która znajduje się jakieś 10 kilometrów od przeciwnika, która pracuje po przeciwniku. Natomiast czołgi, transportery opancerzone raczej nie występują na pierwszej linii frontu. Linii frontu, linii obrony broni piechota, wgryziona w ziemię, zakopana, zagrzebana przy wsparciu dronów. Przede wszystkim przy wsparciu dronów. Czy to się zmieni? Nie wiem. Czy to oznacza schyłek wojsk pancernych? Nie wiem. To jest to, co ja widzę tutaj na miejscu z naszego doświadczenia. Wychodząc ze swojej nory na zadanie, biegnąc do poszkodowanych, czy po logistykę, czy jakby na punkty, gdzie zabezpieczamy jakby drogę przed dronami, mijam co chwilę transportery opancerzone, wypalone transportery opancerzone, prawda? Więc trzeba mieć też tego świadomość, że ten sprzęt nie jest niezniszczalny.
Damian, ale przy tym nie można tego policzyć, bo ja, dla mnie to jest prosta sprawa. Trzeba sprawdzić, jaki jest zasięg działa czołgu. I właśnie to kliknąłem, posłuchaj. Skuteczny zasięg działa Abramsa. Działo kalibru 120 mm umożliwia precyzyjne rażenie celów, w tym innych czołgów, na odległość przekraczającą 2,5 tysiąca kilometrów. W sprzyjających warunkach na otwartym terenie podczas wojny w Zatoce Perskiej odnotowano skuteczne trafienia z odległości 3000 metrów. No to jest chyba proste równanie. No jeżeli strefa śmierci jest krótsza niż 3000 metrów, to czołg się przyda. Jak jest dłuższa, to się nie przyda, bo zanim odda pierwszy strzał, to zostanie rozwalony. Jest jakiś błąd w moim rozumowaniu?
Nie, to rozumowanie twoje pokrywa się na przykład z tym, co ja tutaj widzę, chociażby w kontekście użycia moździerza, prawda? Tutaj moździerze mniejszych kalibrów niż 120 mm zniknęły. Czemu zniknęły? Bo mając moździerz o mniejszej średnicy, z mniejszym kalibrem, musiałbyś wejść niemalże do tego pierwszego albo drugiego kręgu piekieł, by była jakaś szansa rażenia przeciwnika. Natomiast ponieważ jest to całkowicie niemożliwe, by stacjonarnie pracować po przeciwniku, a przecież czołgi też nie będą cały czas się przemieszczały w jedną, w drugą stronę, prawda? Czy artyleria lufowa, ona też się musi zatrzymać. Są na tyle skutecznie niszczone, że jest jakaś tam szansa skrytego działania dopiero moździerzy 120 mm, które mają jakieś tam możliwości jeszcze, oddalając się i pracując w tym drugim kręgu piekieł, by razić linię obrony przeciwnika bądź maksymalnie drugi krąg piekieł po stronie przeciwnika.
No. Drodzy Państwo, no czy to nie jest najlepsza puenta i to stawia bardzo poważne pytania, jeżeli chodzi o nasze kierunek naszych zbrojeń i sposób wydawania moich, twoich i pieniędzy naszych widzów, historii realnej i naszego bezpieczeństwa. Ale zostawmy na chwilę już ten temat, wróćmy jeszcze do twoich przeżyć, bo poszliśmy w dygresję. Zacznę od zdjęcia, które mi wysłałeś. Podpis był taki: pytasz mnie czasami, co z jeńcami. Oto odpowiedź. I na tym zdjęciu widać trzech, chyba z tego co pamiętam, mężczyzn w mundurach rosyjskich, którzy klęczą, dobrze pamiętam, z zasłoniętymi oczami, i ty udzielasz im pomocy. Możesz powiedzieć coś więcej o tej sytuacji i jak wyglądają takie interakcje z Rosjanami wziętymi do niewoli?
Tak, dostaliśmy informację o tym, że zostali wzięci do niewoli jeńcy rosyjscy. Nie mogę też powiedzieć za dużo, dlatego że jest to informacja bardzo mocno poufna i służby ukraińskie też pilnują, by do tej interakcji zbyt bogatej z jeńcami nie dochodziło, bo ci jeńcy później są też wymieniani, więc oni, idąc na stronę rosyjską, też są przez swoje służby rozpytywane, kto wziął do niewoli, jakie siły, kto tam był. Więc tym bardziej informacja o tym, że byli leczeni, obrabiani czy prowadzeni przez kogoś, kto jest z Polski, no dla wywiadu rosyjskiego to byłaby to informacja, która jest no, złotym kąskiem. Chociaż chłopaki mówią, że mój ukraiński brzmi, jakbym był chucułem, Ukraińcem chucułem, więc może tutaj jednak nie pokojarzyli faktów.
Hucu.
Odebraliśmy ich... Polski hucuł, tak.
No ja się śmieję, bo to słynna scena z CK Dezerterów, a może to jest hucuł?
Coś takiego. No i co, odebraliśmy jeńców, prowadząc ich w głąb kręgu piekła, na zewnętrzne kręgi piekła. No i o ironio, pomagając, udzielając pomoc rosyjskim jeńcom i prowadząc ich w głąb, zginęlibyśmy od rosyjskiego drona, dlatego że z chwilą, kiedy przechodziliśmy, minął nas dron rosyjski, który nas no, nie zauważył, nie wiem czemu. Natomiast my dochodziliśmy do skrzyżowania, byliśmy jakieś 25 metrów od skrzyżowania, w którym mieliśmy skręcić, a on przed nami po prostu, rozumiesz, przeleciał w ten sposób. My nie mieliśmy żadnej ochrony. Gdyby on nas spostrzegł, gdyby postanowił na nas zapolować, no to albo jeńcy, albo my, no najprawdopodobniej nie dożylibyśmy do tego dnia, tego wywiadu by nie było. No i tak to się odbywa. Jak tu wychodzisz na zewnątrz, to jest trochę taka zabawa w ciuciu babkę z dronami, które tu latają wszędzie, z każdej możliwej strony. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzą twoje drony. Wiesz, Jak wychodzisz na zewnątrz, to trochę jak filmy archiwalne z Wietnamu, co nie? Gdzie wychodzisz ze schronienia i słyszysz wirnik łopat, co nie? Te łopaty tutaj są mniejsze, ale też słyszysz je cały czas. Też cały czas nad twoją głową coś tam lata. No i udało nam się tych jeńców poprowadzić. Na szczęście nie byli na tyle ranni, by ich mobilność była ograniczona. Poza tym, no, to były młode chłopaki. To były młode chłopaki 24-25 lat. Nie kryjąc tego, że podpisali kontrakt, dobrowolnie nikt ich nie werbował na siłę, mówiąc, że oczywiście byliśmy głupi, natomiast tak, jakby podpisaliśmy dobrowolnie, więcej tego nie zrobimy, chcemy wrócić do domu, do naszych rodzin, jesteśmy na froncie dopiero od 3 miesięcy, natomiast wiesz, no nigdy nie wiesz, ile z tego jest prawdą i też nie chcesz jakby tego analizować. Robisz swoje, udzielasz im pomocy, później przekazujesz im dalej, oni mają być wymienieni na jeńców ukraińskich i tyle. Natomiast ciekawe jest to, że ta grupa, którą my złapaliśmy, to znaczy Ukraińcy złapali, a my przejmowaliśmy i udzielaliśmy pomocy, to była grupa rozpoznania rozwiedki. Czyli na stary model sowiecki wysyła się w głąb 2-3 ludzi, albo wrócą, albo nie wrócą. Jeżeli nie wrócą, to mają zrobić jak najwięcej spustoszenia, zabić na zapleczu ukraińskim jak najwięcej ludzi, udzielić jak najwięcej informacji. Jeżeli wrócą, no to udzielą tych informacji i wrócą tam za chwilę z powrotem. No jakby działają w takim, można powiedzieć, modus operandi.
Wiesz, bardzo imponuje mi to, co mówisz, bo jako, no wiesz, człowiek o konserwatywnych przekonaniach, no wojna rycerska, taka, w której się okazuje szacunek przeciwnikowi i tak zwany war without hate, jak to jedna z książek o Tobruku akurat chyba taka była, to jest coś mi bliskiego. Uważam, że dobijanie jeńców, pastwienie się nad jeńcami to jest po prostu jakaś totalna barbaria. Także w tym momencie chcę ci powiedzieć, że pełen szacun, że pomagasz tym ludziom, niezależnie od tego oczywiście, że są najeźdźcami, okupantami i tak dalej, ale zawsze na końcu dnia, no to jest, wiesz, chłopak w mundurze, tak? No.
Ja mam tą łatwość robienia takich rzeczy, ja mam tą łatwość i to też niejako nie budzi agresji ze strony Ukraińców, kiedy ja na przykład udzielam im pomocy i biorę butelkę wody i po prostu ich poję, z tego tytułu, że nie jest moja ziemia. Jakby oni nie mordują moich współobywateli, nikt z mojej rodziny nie zginął w bombardowaniu, nikt z moich bliskich nie zginął. Oczywiście giną moi bliscy koledzy, ale dalej nie jest to rodzina. Ze strony Ukraińców takie gesty są o tyle cięższe, że no masz do czynienia ze swoim potencjalnym oprawcą, co nie? Bardzo często ci jeńcy, pomimo tego, że nie są bici, to dochodzi do agresji słownej i pytania, które jest podszyte bardzo dużym bólem i frustracją, ilu naszych zabiłeś? Ilu naszych wysłałeś na tamten świat, prawda? Więc no, to są trudne obrazki. To są trudne obrazki, to są trudne chwile. To jest naprawdę, wiesz, bardzo dużo emocji, bo inna sprawa, jeżeli masz naprzeciwko siebie drona, który leci, bezosobowy, traktujesz go trochę jak maszynę, trochę, wiesz, jak w Terminatorze, co nie? Że jakby do końca nie zdajesz sobie sprawy z tego, że na drugim końcu światłowodu czy częstotliwości jest człowiek. No to tu widzisz tego człowieka, masz go na wyciągnięcie ręki.
Jest w twojej władzy. Możesz zrobić z nim wszystko tak na dobrą sprawę, wiesz. I to jest rzecz, o której ja dużo myślałem, pisałem swego czasu. Weź drugą wojnę światową. Na przykład Tobruk wspomniany, Afryka, walki Rommla z Brytyjczykami. Raczej obie strony wykazywały wobec siebie szacunek i traktowali się przyzwoicie. Z kolei parę lat później lądowanie D-Day, już jak Jankesi wkroczyli, no to z tymi i Kanadyjczycy szczególnie, to tam były, wiesz, obopólne po prostu rozstrzeliwania jeńców. Tam nikogo nie brał nigdy do niewoli. Spielberg to pokazał nawet w swoim filmie. Pamiętasz, jest ta scena rozwalenia tych jeńców niemieckich. W związku z tym to trochę chyba zależy od ludzi, ale też od takiego nastroju, który panuje w jednostkach, prawda? No i dyscypliny.
Ten nastrój jest bardzo istotny. Ja rozmawiałem z chłopakami, którzy walczyli na Kruszczyźnie. Wiesz, obrona terytorialna, nie jakieś jednostki ideologiczne, nie jakieś psy wojny, po prostu chłopaki, którzy zostali wysłani na Kruszczyznę. I tam był ten moment, kiedy piechota morska rosyjska obcięła głowy chłopakom z tej jednostki i nagrali film, wrzucając go Ukraińcom, że tak będziemy robili z każdym, kto wejdzie na naszą ziemię. No i wtedy ci chłopcy z obrony terytorialnej jakby dostali informację, że z tej jednostki rosyjskiej, piechoty morskiej konkretnie, jeńców nie bierzemy, prawda? Więc to jest bardzo mocno uwarunkowane. Natomiast ja nawet ostatnio jak z chłopakami rozmawiałem, to wielu z nich, i to wiesz, szturmanów, jakby psów wojny, jakby ludzi, którzy tutaj mają za sobą bardzo mocne akcje bojowe, mówią, że ja nie wiem, jak on stoi taki rozebrany, taki bez sprzętu, z łbem w dół, ja nie potrafię mu zrobić krzywdy, taka bidulka, a wiesz, masz świadomość tego, że stoi przed tobą maszyna do zabijania, co nie? Także tak, to bardzo mocno zależy od kontekstu, bardzo mocno zależy od człowieka, ale też to nie jest tak, że dostajesz jeńca i możesz z tym jeńcem robić wszystko, co chcesz, co nie? To też jest tak, że jak pójdzie informacja o jeńcu, to sztaby pilnują i dozorują tego, by ci jeńcy spłynęli w głąb. To nie jest tak, że jest totalna samowolka i można sobie z tymi jeńcami robić, co chcesz. Jest cała logistyka ewakuowania tego jeńca w głąb, niemalże jak poszkodowanego czy rannego, po to, by po pierwsze pozyskać od niego informacje, ale po drugie, by zamienić go w walutę. Walutę odebrania swoich własnych żołnierzy.
To jest pragmatyczne, to jest oczywiście pragmatyczne, no. Ale oczywiście, wiesz, to jest taka teoria wojny, no bo w teorii wojna jest przedłużeniem polityki, prawda? Więc po co tu jakieś emocje? Ale tak na dobrą sprawę dla chłopaków młodych, którzy widzą, wiesz, okropieństwa drugiej strony, no to wiadomo, przecież to jest historia wojen, obfituje w takie tego typu okrucieństwa. Kolejny temat, bo bardzo zaintrygowało mnie to, jak ten dron wam przeleciał przed nosem i was nie zauważył. Trochę z tej rozmowy ja widzę, Damian, że ty się codziennie ocierasz o śmierć praktycznie. To cały czas tam coś bzyczy na tym. Powiedz mi, jaka była najbardziej niebezpieczna od naszej ostatniej rozmowy sytuacja, w której się znalazłeś, kiedy już pomyślałeś, o nie, to się nie może skończyć dobrze.
Wiesz co, no to chyba sytuacja, gdzie, i to chyba nawet parę dni temu, gdzie słyszysz drona, słyszysz, że on zbliża się, bo słyszysz, że zaciera wirnikami, manewruje, dźwięk narasta, szuka czegoś, tak? To nie jest jednostajny dźwięk, który świadczy o tym, że gdzieś przelatuje, tylko słyszysz, że on gdzieś jest w pobliżu, a tego nie widzisz. Nie możesz zareagować. Wiesz, czujesz się trochę jak taka zwierzyna zagoniona w zagajnik. Nie wiesz, z której strony drapieżnik zaatakuje. Jakby słyszysz jego warczenie, słyszysz jego porykiwanie, ale nie wiesz, kiedy zaatakuje. I takich chwil tu jest sporo, takich chwil tu jest dużo. Kiedy przechodzisz drogą, która kiedyś była zasiatkowana, ale te siatki są już rozerwane, widzisz porozrywane pojazdy, widzisz porozrywane roboty naziemne, widzisz, zdarza się, niezebrane ludzkie szczątki, zastanawiasz się, czy za parę sekund do jakby tej galerii okropności za chwilę nie dołączysz ty, prawda? No i coś, co jest mocno niepokojące, to jest to, jak idziesz w dany obszar z chłopakami i widzisz lęk w ich oczach, co nie? Jeżeli tam jest lęk, to nie jest to spowodowane tym, że są tchórzami. To jest najczęściej nabite doświadczeniem i wiedzą, gdzie idziesz. Jeżeli ty boisz się mniej, to nie dlatego, w dużej mierze, nie dlatego, że jesteś bardziej odważny, tylko dlatego, że jesteś mniej świadomy zagrożenia, które może cię spotkać. Więc to też są rzeczy, które są jakimś wyznacznikiem dla nas.
Oczywiście, no wiesz, to tylko idiota się nie boi, a bohater się boi, tylko musi przełamać ten swój strach. To jest dla mnie oczywiste i to jest tysiące przykładów na to. Natomiast mam taką refleksję, wiesz, smutną, że oprócz po tej wojnie setek tysięcy chłopaków, którzy będą po miastach chodzili Europy Wschodniej bez rąk, bez nóg, z jakimiś protezami, będą też gigantyczne problemy z takimi, wiesz, psychicznymi sprawami. To znaczy, jak gdzieś usłyszy ktoś drona czy jakieś bzyczenie, to od razu będzie, wiesz, szukał schronienia. To znaczy, skutki psychologiczne przebywania kilka miesięcy w takim poczuciu ustawicznego zagrożenia muszą być dewastujące dla młodego człowieka.
Tak, to z pewnością jest problem. Kwestia zdrowia, no tak jak ci powiedziałem, kwestia higieny tutaj jest najmniej uwierającym elementem życia. Tutaj jest permanentna wilgoć, ciągła wilgoć. Tu po tych ścianach, które mam za sobą, mamy taką galerię grzybów, że można byłoby obdzielić połowę włoskich pcerii na całym świecie. Wychodzisz spocony i pocisz się cały, uciekając przed dronami, bądź po prostu szybko pokonując teren, wchodzisz do tej dziury w ziemi i dalej jesteś mokry. Przez cały czas jesteś mokry, bo tu nic nie schnie. I nawet jeżeli masz ten śpiwór, to wchodzisz do tego mokrego śpiwora i to trwa miesiąc, dwa, trzy. Te grzyby tu się rozwijają, drogi oddechowe dostają po dupie. Wiesz, wielu ludzi, ich stan zdrowia tu już się psuje, natomiast jakby przebywanie w takich warunkach będzie nie bez różnicy na ich żywotność i te choroby, które dopiero zaczną wychodzić gdzieś tam z czasem.
Oczywiście, oczywiście. No to jest
i nie tylko choroby, i nie tylko choroby psychiczne, tak jak ty mówisz. Też, oczywiście. Ale nie tylko.
No tak, ale wiesz, no jeszcze ci młodzi ludzie, no to tam są bardziej odporni, młode organizmy, ale jak biorą tych, jak to widzimy często na zdjęciach, jakichś tam 50-60-latków, to jest, nawet jak nie dostanie kuli ani dronem, no to bardzo często mu to bardzo poważnie skróci życie, taka siedzenie w błocie przez kilka miesięcy co najmniej. No.
Oni idą też ze swoimi schorzeniami, mają swoje problemy. Jeżeli coś się zadzieje, no to możliwości jakby pomocy przy zwykłych, nagłych zachorowaniach są bardzo ograniczone. Co prawda, teoretycznie na same wysunięte bojowe pozycje nie daje się ludzi z mocno stwierdzonymi schorzeniami. Natomiast, wiesz, no, ludzi brakuje. Więc to sito, które nie przepuszcza takich ludzi, ma coraz większe, coraz grubsze oczka.
Oczywiście, rozumiem ten mechanizm. Okej, to teraz jeszcze pytanie statystyczne, bo mnie to bardzo intryguje, bo jesteś, no nie tylko, wiesz, uczestnikiem tych wydarzeń, ale bardzo ważnym świadkiem rewolucji pola walki. To znaczy jesteś, tak jak powiedziałeś, od 12 lat, tak? Obserwujesz to, co się dzieje z bliska. I teraz powiedz, bo to dużo powie widzom, jaki procent w roku 2022 ran pochodził z postrzałów, wybuchów artyleryjskich, a jaki z dronowych uderzeń? I jak to wygląda obecnie po upływie 4,5 roku kampanii?
Na początku konfliktu pełnoskalowego 22 rok przede wszystkim artyleria. Dalej mieliśmy postrzały, bo tych działań ofensywnych, szturmowych było więcej. Drony to był mały odsetek, dlatego że drony wtedy służyły do obserwacji względnie, do zrzucania ładunków. Ale to jeszcze była nowinka, niedoskonałość, niewiele jednostek to praktykowało. Bardziej tak naprawdę pod filmy i zbieranie kontentu, że tak to powiem. Teraz aktualnie śladowe ilości zaangażowania dronów w walkę zamieniły się na miejsca z bronią strzelecką. I postrzałów tutaj mamy w procentach. Jeden, może dwa. Reszta to są odłamki i tutaj trzeba to dzielić na przede wszystkim drony, dalej artyleria, ale mniej artyleria i dalej miny, które są zrzucane głównie dzięki dronom. To, co my widzimy, to Aktywność artylerii tutaj wzrasta z chwilą, kiedy są ograniczone możliwości latania dronami. Jest zła pogoda, pada deszcz, widoczność ograniczona. Wtedy artyleria odbija sobie, że tak powiem, i nadrabia te ciche, czy bardziej ciche okresy, kiedy jest mniej podatna na drony. Więc no, przede wszystkim drony,
Ale
drony, drony.
wiesz co, powiem ci, jestem w tak totalnym szoku, jak powiedziałeś, że to jest 1% strony postrzałowe, bo to zaraz, słuchaj, te karabiny czy automaty nie będą potrzebne tym żołnierzom, jeżeli ich cała aktywność ma polegać na tym, że się chowają w okopach i uciekają przed dronami. Po co im takie obciążenie? To waży mnóstwo, magazynki do tego. Wiesz, to wszystko idzie po prostu w takim tempie i w takim kierunku, którego bym w życiu nie przypuścił. No i tylko mam nadzieję, że polskie wojsko to wykorzysta, te twoje doświadczenia. I jeszcze jedna rzecz. A kiedy ostatni raz miałeś żołnierza z raną kłutą od bagnetu, z rozbitą głową od saperki? W ogóle spotykają się jeszcze żołnierze oko w oko?
Nie.
W takich walkach wręcz?
Ja się z tym nie spotykam. To nie jest tak, że ona się nie zdarza. Ona się zdarza w działaniach szturmowych. Rzadko, ale się zdarza. Dlatego to, co Ukraińcy zrobili, to Ukraińcy wprowadzili do swojego procesu szkolenia nie tylko i wyłącznie strzelanie po dronach, to już jest stały punkt programu wyszkolenia indywidualnego żołnierza, strzelanie do dronów do celów lecących może, ale też wprowadzili walkę wręcz, walkę na noże, walkę ostrymi przedmiotami. Nie ma tego dużo, bo tych działań szturmowych jest stosunkowo niedużo teraz. Natomiast no jest tego mniej.
No tak, jednym z najbardziej, ja wiesz, no, wszyscy jesteśmy bombardowani filmikami z frontu od prawie 5 lat. Jednym z najbardziej wstrząsających, jakie widziałem, to dwóch żołnierzy ukraiński i rosyjski włączeni w jakiejś śmiertelnej walce na noże. Pamiętasz? Chyba pamiętasz,
Tak,
że Rosjanin chyba
to jest.
wygrał akurat tą walkę, ale po prostu wiesz, jak ja to oglądałem, mówię, kurczę, jest rok tam, nie wiem, to był 2024. Dwóch facetów, którzy gdyby się spotkali na ulicy, poszliby na piwo, po prostu przez tą absurdalną, kretyńską wojnę Putina, rżnie się nożami. No, jakiś kompletny absurd, nie?
Tak,
Szok.
takie rzeczy się zdarzają. No i jest tych absurdów tutaj zdecydowanie więcej. Wiesz, no dla nas na przykład to, co jest wyjątkowo niebezpieczne, to są niebezpieczne wszelkiego rodzaju miny, wszelkiego rodzaju drony, żduny, czyli drony, które lecą, siadają na drodze i czekają. Lecą na światłowodzie i na minimalnej ilości baterii, która tak naprawdę ma służyć do tego, by poderwać drona w odpowiednim momencie, zrywają się i uderzają w cel, na który czekają. No, to są rzeczy, których nie było w 2022 roku. Te drogi, jeżeli nie waliła artyleria, plus minus były bezpieczne. Teraz w każdej chwili taka zasadzka dronowa może się wydarzyć, trzeba być na to po prostu przygotowanym. Wychodząc ze swojego blindaża, w każdej chwili musimy być przygotowani na to, że oberwiemy dronem rosyjskim, który na nas czeka. I mieliśmy taki przypadek, gdzie znaleźliśmy pod naszym blindażem, gdzie znaleźliśmy pod naszą ziemianką drona, który na nas czekał, tak zwanego żduna. Coś ci pokażę. To jest ten kawaler. Ma tutaj nóżki i na tych nóżkach czekał, aż wyjdziemy z ziemianki. Czemu nas nie zlikwidował? Nie wiem. Najprawdopodobniej zerwało się połączenie. My dodatkowo go jeszcze zdeaktywowaliśmy, rozbroiliśmy. Natomiast gdyby poszło wszystko tak, jak przeciwnik zamierzał, to najprawdopodobniej tutaj w tej kamerze byłyby ostatnie ujęcia moich ostatnich oddechów w życiu. Więc wiesz, to nie jest tak. To nie jest tak, że wszystko tutaj nie próbujecie zabić. Tu generalnie raczej wszystko próbujecie zabić, tylko nie wszystko z tego jest w stanie cię zabić. Więc im bliżej tego ostatniego kręgu piekieł, tym ten katalog zagrożeń po prostu się zwiększa.
Wiesz co, no powiem ci szczerze, że to było bardzo mocne, co teraz powiedziałeś. Ja zawsze mówię podczas tych naszych rozmów, najważniejszą myśl próbuję przekazać. Wróć do nas, cały, zdrowy, z wielkim doświadczeniem. Trzymam kciuki za ciebie, żeby nic ci się nie stało i przede wszystkim, żeby Polska z tego twojego codziennego narażania życia wyciągnęła jakiś plus, pozytyw. Gdybym to ja był ministrem obrony narodowej, od razu mówię, że się nie wybieram, od razu bym cię zabrał stamtąd w 3 sekundy i zrobił szefem polskich, nie wiem, czy jest taki korpus medyczny Wojska Polskiego, ale powiedz mi jeszcze na koniec, bo powiedziałeś, kiedy się przygotowywaliśmy do tej rozmowy, rozmawialiśmy przed włączeniem kamery, że jednak narasta twoja frustracja z powodu jakiegoś oporu materii w Polsce, która, no co tu dużo mówić, no nie tylko nie dopuszcza cię do pomocy, bo nie chodzi o zajmowanie stanowisk, tak, ale pomocy naszym medykom pola walki. Jak myślisz, po pierwsze, z czego to wynika? No i co dalej, no? Czy da się przełamać ten beton?
Zainteresowanie ze strony jednostek wojskowych jest bardzo duże, ze strony instytucji eksperckich jest bardzo duże. Wręcz nawet te instytucje proszą jednostki nadrzędne, chociażby Sztab Generalny, o zgodę na podpisywanie z nami porozumień o współpracy. A tutaj z drugiej strony bardzo często nie dostają odpowiedzi. Więc tak naprawdę tutaj nie trzeba zakazać, wystarczy nie powiedzieć, że tą zgodę mają, albo wręcz blokowania, tak jak jest to w niektórych jednostkach. Wiesz, dochodzi do takich kuriozów, gdzie z jednej strony jeździmy na konferencje, szkolimy jednostki wojskowe, teraz będziemy na mistrzostwach ratowników Wojsk Obrony Terytorialnej oceniali przyszłych ratowników WOT-owskich, ale nie możemy ich szkolić, pomimo tego, że możemy ich oceniać, dlatego że drugi raz Wojska Obrony Terytorialnej nie odpowiedziały na naszą propozycję porozumienia o współpracy, pomimo tego, że dowódca Wojska Obrony Terytorialnej zapowiedział, że takie porozumienie o współpracy podpiszą, jak skończy się operacja Feniks. Operacja Feniks się skończyła, porozumienie o współpracy podpisane nie zostało. Mam nadzieję, mimo wszystko jednak, że nasz bardzo dobry kontakt z Ministerstwem Zdrowia, ministrem Tomczykiem i z Wojskową Służbą Zdrowia w końcu przełoży się na podpisanie porozumienia o współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, które, wyobraź sobie, sam organ nadzorujący naszą armię, przez tą armię bardzo często jest stopowany, ograniczany mentalnością oficerów najwyższej kadry dowódczej i przez służby idące daleko w stronę asekuracji. I to już nie jest tylko i wyłącznie asekuracja. To już jest kwestia, to już nie jest tylko i wyłącznie asekuracja i to szpiegomania, czy brak niekompetencji, który wyszedł chociażby w Białej Podlaskiej, który pokazuje, że szukamy sobie wewnętrznego wroga, podczas kiedy wróg u nas może robić to, co chce. To jest kwestia też represji w stronę wolontariuszy czy ochotników w naszą stronę, wręcz szukania na nas haków i kompromitujących elementów, bądź przybijania nam rzeczy, których nigdy w życiu nie robiliśmy, po to, by podważyć naszą wiarygodność. Mam nadzieję, że jest to stan przejściowy. Mam nadzieję, że jak w zdrowym, demokratycznym państwie instytucje te są nadzorowane i w pewnym momencie te organy nadzoru powiedzą stop.
Szokujące to jest, słuchaj, to jest po prostu szokujące, bo to jest tylko przecież jeden mały wycinek, twoje problemy, z którymi się borykasz, całej tej gigantycznej, co tu dużo mówić, tekturowej, a może właśnie betonowej struktury państwa polskiego. Na tylu możliwych poziomach to wychodzi, że no po prostu państwo polskie już nie spełnia, powiem krótko, aspiracji Polaków, widzów historii realnej, to na pewno, bo ja ci coś powiem, są dwie rzeczy. Raz to już powiedziałem, dlaczego uważam, że trzeba wykorzystać twoje doświadczenia, bo po prostu chłopaki i dziewczyny na froncie, jak zostaną ranni, będą mieli większe szanse na przeżycie i to wszystko. I to jest kluczowa sprawa, troska o życie naszych dzieciaków, które odpukać kiedyś mogłyby pójść na wojnę. Ale druga rzecz, przecież słuchaj, to jest też kwestia sprawności armii. Jeżeli żołnierz wie, że stoi za nim Damian Duda, który w razie draki go uratuje, to będzie bardziej skory do tego, żeby iść do przodu. A jeżeli będą żołnierze, że ta nasza służba medyczna, wojskowa działa na zasadzie standardów Ludowego Wojska Polskiego i zimnej wojny, no to że nie będą szli do przodu, bo nikt nie jest kretynem. No. W związku z tym to jest też kwestia już nawet zdolności bojowych naszych sił zbrojnych, prawda?
Mamy świetnych specjalistów, mamy świetnych medyków, mamy medyków z aspiracjami, mamy medyków, którzy potrzebują tej wiedzy i wręcz szukają tej wiedzy. Ci ludzie do nas się zgłaszają, ci ludzie szukają tych rozwiązań, natomiast niestety bardzo często na wyższych szczeblach dowódczych ogranicza im się możliwości zapoznania z tym, czym jest współczesny konflikt zbrojny. Takim, ja myślę, że podsumowaniem tego, jak mocno podcina się skrzydła ambitnym żołnierzom w naszej armii, czy szukającym rozwiązań, jest to, że dostajemy maile od żołnierzy Wojska Polskiego, czy moglibyśmy za zebrane przez nich pieniądze kupić detektory dronów w Ukrainie i przewieźć im te detektory dronów, by korzystali z nich w swoich jednostkach wojskowych.
Czekaj. Do tej pory myśmy dostarczali Ukrainie broni, to szło z zachodu na wschód, a teraz rozumiem, że ze wschodu na zachód. To jest naprawdę rewolucja.
Dostajemy maile i zapytania od żołnierzy Wojska Polskiego, czy moglibyśmy w Ukrainie kupić rozwiązania, które są powszechne, między innymi rozwiązania do wykrywania dronów i przekazać im, przywieźć im w Polsce, kupić w Ukrainie za ich zebrane pieniądze i przekazać im w Polsce, po to, by mogli je wykorzystywać chociażby...
Nieprawdopodobne. To jednak jest ich własne jednostki powinny zapewnić im ten sprzęt. To jest oczywiste. Damian, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Trzymaj się. Życzę Ci, no cóż, żołnierskiego szczęścia, żeby wszystko było dobrze i żebyś wrócił do nas i na koniec powiedz, cały i zdrowy oczywiście, i mógł przekazać właśnie te swoje doświadczenia i na koniec powiedz, bo zawsze chyba Cię to pytam, ile jeszcze? Nie masz dosyć? Nie czujesz, że twój organizm, twoje możliwości już osiągnęły jakiś punkt taki, wiesz, krańcowy i że już pora wracać do Polski i wiesz, przestać po prostu brać udziału w tym, przekazać pałeczkę komuś innemu?
To wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak długo nasze ręce tu będą potrzebne i jak długo te ręce mieć będziemy. Dopóki będę posiadał dwie dłonie, które będą w stanie pomóc i ta pomoc tu będzie potrzebna, to te dłonie z pewnością będą wykorzystane. Myślę, że gdyby zapotrzebowanie na naszą wiedzę i zapotrzebowanie na nas w kraju było większe, wtedy być może naszą wiedzę i umiejętności bardziej przekierowalibyśmy w stronę Polski. Oczywiście dalej będąc aktywnymi w Ukrainie, by tą wiedzę pozyskiwać i aktualizować. Natomiast do momentu, dopóki nasza armia nie stwierdzi, że jesteśmy im potrzebni bardziej niż jesteśmy tu chłopakom potrzebni bardziej na froncie, no to będziemy dalej funkcjonowali, dalej będziemy starali się to doświadczenie pozyskać i przekazywać. Być może niebawem w formie specjalistycznych podcastów czy specjalistycznych, można powiedzieć, wideokonferencji, które będziemy chcieli na naszym kanale YouTube'owym ruszyć. Jeżeli nie będą chcieli nas do jednostek wojskowych wpuścić drzwiami, będziemy tam wchodzić oknami, okienkami YouTube'a w komputerach żołnierzy.
Kapitalny pomysł. No dobrze, moim i Państwa gościem był Damian Duda, polski medyk pola walki. Rozmawialiśmy, było to połączenie Polska-Ukraina i na sam koniec zachęcam oczywiście do wspierania fundacji w międzyczasie naszych Damiana Dudę i jego ekipy, no bo, drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, to jest naprawdę kwestia bardzo, bardzo ważna dla naszego własnego wojska, tych doświadczeń, które tam panowie zbieracie. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego, trzymaj się i wracaj szybko.
Dzięki wielkie za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia. Aha, linki wszystkie do Fundacji w Międzyczasie oczywiście w opisie pod tym filmem. Czołem, cześć.
Dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję za wszystkie suby, lajki, komentarze, za całe wsparcie, które od Was dostajemy na Patronite i na YouTubie. Działamy naprawdę dzięki Wam. I przypominam, drodzy Państwo, że do grona naszych partnerów dołączył dom maklerski Banku Ochrony Środowiska, znany pod marką bossa.pl. I uwaga, kciuk dla nich. Ale uwaga, dzisiaj podnosimy naszą współpracę na wyższy poziom. Jak już wiecie, dom maklerski Bosiu fundował dla widzów Historii Realnej 100 egzemplarzy mojej nowej książki Polacy z autografem. I uwaga, aby otrzymać, powtarzam to jeszcze raz, bo mówiłem o tym na początku, darmową książkę, wystarczy otworzyć rachunek maklerski w Bosiu i wpłacić 1000 zł. Jeśli akurat planujecie rozpoczęcie inwestowania i nie macie jeszcze książki Polacy, to uwaga, trudno o lepszy deal. Okej, okay, także bardzo Wam to, drodzy Państwo, polecam i uwaga, wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem, w linku do Bossy. Liczy się, tak jak mówiłem, kolejność zgłoszeń. Kto pierwszy, ten lepszy. 100 książek Polacy za darmo dla widzów Historii Realnej. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym jest Landre, dystrybutor sprzętu marki Apple. No i oczywiście kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.